Lektury na ucho. Bolesław Prus, Lalka.
Nieustanny turkot i szmer wydał się Wokulskiemu nieznośnym, a wewnętrzna pustka straszliwą. Nic, nic, powtarzał, tułając się po uliczkach, gdzie widać było rudery zapadnięte niżej bruku, z dachami porosłymi mchem, lokale z okiennicami dniem i nocą zamkniętymi na sztaby, drzwi zabite gwoździami, naprzód i w tył powychylane ściany, okna łatane papierem albo zatkane łachmanem. Szedł przez brudne szyby, zaglądał do mieszkań i nasycał się widokiem szaf bez drzwi, krzeseł na trzech nogach, kanap z wydartym siedzeniem, zegarów o jednej wskazówce i porozbijanymi cyferblatami. Oto miniatura kraju, myślał, w którym wszystko dąży do spodlenia i wytępienia rasy. Jedni giną z niedostatku, drudzy z rozpusty. Praca odejmuje sobie od ust, żeby karmić niedołęgów. Miłosierdzie hoduje bezczelnych próżniaków, a ubóstwo, nie mogące zdobyć się na sprzęty, otacza się wiecznie głodnymi dziećmi, których największą zaletą jest wczesna śmierć. Tu nie poradzi jednostka z inicjatywą, bo wszystko sprzysięgło się, ażeby ją spętać i zużyć w pustej walce o nic.
Bolesław Prus, właściwie Aleksander Głowacki, zaczynając druk Lalki w Kurierze Codziennym w latach 1887-1889, wykazał się nie lada odwagą. Od kilku miesięcy w prasie ukazują się kolejne odcinki nad Niemnem Elizy Orzeszkowej i kończy się niedługo druk pana Wołodyjowskiego, ostatniego tomu trylogii Sienkiewicza. Dlaczego więc druk Lalki w tym towarzystwie wymaga odwagi? Prus proponuje odbiorcy powieść niedostosowaną do dotychczasowych przyzwyczajeń czytelniczych. Lalka stawia pewien opór przy czytaniu, wymaga intelektualnej refleksji i jest w swojej kompozycji i wielości przedstawianych problemów prekursorska. Właściwa akcja Lalki przypada na lata 1878-1879, kiedy polskie społeczeństwo wolno podnosi się po druzgocącej klęsce powstania styczniowego w roku 1864. Prus przystąpił do powstania jako pełen nadziei 16-letni chłopak i został ranny w bitwie pod Białką. Dystansuje się od tamtej młodzieńczej decyzji, pisząc w 1865 roku do przyjaciela Mścisława Godlewskiego: w tej przeszłości, w której mnie poznałeś, już nie ma mnie. Ja, dawny ja, pochowany jestem z nadziejami moimi pod Białką, skąd drugi ja wyniósł dwumiesięczne szaleństwo, zwątpienie w tego rodzaju zabawy i kalectwo. Pisarz uważał jednak powstanie za wydarzenie ważne, dlatego wpisał je w życiorysy swoich bohaterów – Wokulskiego, doktora Schumana i Schlangbauma. Ze względu na surową w owym czasie cenzurę rosyjską, powstanie przedstawiane jest przy pomocy mowy ezopowej, jako na przykład piwo, które do dziś dnia pijemy, czy był na Syberii. Idea całej powieści, będącej, jak pisze Józef Bachusz, szerokim przeglądem rzeczywistości i jej problemów, skrystalizowała się w umyśle pisarza pod wpływem notatki w prasie o procesie sądowym w sprawie kradzieży Lalki. Stąd też, według wyjaśnień Prusa, tytuł całości. Poprzednio zamierzał nazwać powieść Trzy pokolenia. Jednak zarówno badacze, jak i czytelnicy doszukują się w tytule różnych sensów, odbiegających od sugestii pisarza. Lalką nazywano Izabelę Łęcką, ze względu na jej sztuczność i nieczułość. Szukano też tropów tytułu w scenach, kiedy Ignacy Rzecki bawi się mechanicznymi zabawkami, zmieniając wystrój wystawy sklepu Wokulskiego. Lalkę można czytać według różnych kluczy. Najbardziej popularny to Trzy pokolenia idealistów na tle społecznego rozkładu. Jednak czytając powieść według klucza mniej popularnego, można inaczej ją oświetlić i pokazać. Jedną z ważnych zasad, pomagających w uporządkowaniu sobie treści Lalki, jest kontrast. Pierwszy fragment przedstawiał wędrówkę Wokulskiego po Warszawie i jego przemyślenia podczas pokonywania kolejnych elementów przestrzeni. Warszawa w powieści została skontrastowana z Paryżem.
Powoli jednakże, ku największemu zdziwieniu, spostrzegł, że ów Paryż, budowany przez kilkanaście wieków, przez miliony ludzi niewiedzących o sobie i nie myślących o żadnym planie, ma jednakże plan. Tworzy całość, nawet bardzo logiczną. Paryż posiada to, co można by nazwać kręgosłupem, osią krystalizacji miasta.
Paryż, w opozycji do zaniedbanej i pełnej kontrastów Warszawy, wydaje się Wokulskiemu miastem, które ma określony porządek, plan i jest miejscem o wiele bardziej przyjaznym dla swoich mieszkańców niż miasto nad Wisłą. To w Paryżu tworzy genialny naukowiec Geist, pracujący nad metalem lżejszym od powietrza. To tu ucieknie Ochocki, by realizować swoje marzenie o maszynie latającej. Prus skontrastował również swoich bohaterów i bohaterki. I tak niepospolitemu i mądremu Wokulskiemu został przeciwstawiony lekkoduch i darmozjad Starski, a pięknej, lecz pustej Izabeli Łęckiej pracowita i zaradna pani Stawska. Najwięcej dyskusji i kontrowersji wzbudza postać głównego bohatera, Stanisława Wokulskiego. Różnie mówią o nim inni bohaterowie lalki. Radca Węgrowicz nazywa go wariatem i awanturnikiem, dr Szuman romantykiem sprzed roku 60 i pozytywistą z 70, panna Łęcka zuchwałym dorobkiewiczem. Publicysta pozytywistyczny Aleksander Świętochowski określa go jako Herkulesa z rękami Adonisa, a noblistka Olga Tokarczuk pisze o nim człowiek skuteczny, a także inteligentny, przystosowany, społeczny, wrażliwy. Kim więc jest Wokulski? Szlachcic z pochodzenia, kupiec ze smykałką do handlu, twardo stąpający po ziemi, człowiek z wizją lepszego świata. To cechy jego pozytywistycznej natury. Jednocześnie niepoprawny romantyk, były powstaniec styczniowy, poszukujący miłości idealnej, to skutek książek, które pochłaniał, zakochujący się w raz widzianej w teatrze pannie, gotów zrobić wszystko, aby się do niej zbliżyć. Nieszczęśliwa miłość do Izabeli Łęckiej naznaczy jego życie. Będzie podejmował nieracjonalne decyzje, takie jak zakup kamienicy Łęckich po zawyżonej cenie, czy spełnianie jej niemądrych życzeń, kupno kosztownych prezentów dla Rossiego, przebrzmiałego włoskiego tenora, którego ceniła panna Izabela. Warto wspomnieć o pewnym fragmencie życiorysu Wokulskiego, a mianowicie o jego pobycie na Syberii, któremu zawdzięczał odmrożone, czerwone ręce. Otóż Prus nie przedstawia zesłania swojego bohatera w sposób martyrologiczny. Wręcz przeciwnie. Syberia jest miejscem, gdzie Wokulski nareszcie oddycha pełną piersią. Nikt mu nie wytyka jego polskiego pochodzenia. Tam pracuje razem z wybitnymi badaczami, postaciami historycznymi, Czerskim, Czekanowskim i Dybowskim. Zdobywa ich szacunek i przyjaźń. Jednak po powrocie do Warszawy znowu zostaje zmuszony do robienia kariery kupca. Jego osiągnięcia naukowe nikogo nie interesują. Kazimierz Starski, przeciwieństwo Wokulskiego, jest kuzynem Łęckich. Próżniak i bankrut szuka panny z majątkiem, chętnie też romansuje z mężatkami. To człowiek, który sprowadził na złą drogę Mariannę, późniejszą żonę Węgiełka, rozbił małżeństwo barona i liczy na spadek po prezesowej Zasławskiej.
Co dotychczas robił pan Starski?
No, przede wszystkim robił długi. Trochę grał, trochę podróżował. Zdaje mi się jednak, że głównie po paryskich i londyńskich knajpach. Bo w te jego Chiny wierzyć mi się nie chce. Ale specjalnie trudnił się bałamuceniem młodych mężatek. W tym to on mistrz. I już ma tak ustaloną reputację, że mężatki wcale mu się nie opierają. A panny wierzą, że do której zacznie się umizgać Starski, natychmiast dostanie męża. Takie dobre zajęcie, jak każde inne.
To Starski właśnie pozbawi Wokulskiego złudzeń co do panny Izabeli. W pociągu do Paryża, siedząc obok niej, pozwala sobie na poufałości, które Wokulskiemu wydają się świętokradztwem. Dlaczego panna Izabela mu na to pozwala?
Panna Izabela od kolebki żyła w świecie pięknym i nie tylko nadludzkim, ale nadnaturalnym. Sypiała w puchach, odziewała się w jedwabie i hafty, siadała na rzeźbionych i wyściełanych hebanach lub palisandrach, piła z kryształów, jadała ze sreber i porcelany kosztownej jak złoto. Woalka chroniła ją od wiatru, kareta od deszczu, sobole od zimna, parasolka i rękawiczki od słońca. I tak żyła z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, wyższa nad ludzi, a nawet nad prawa natury.
Izabela Łęcka jest zubożałą arystokratką, która ani nie zdaje sobie sprawy z rozpaczliwego położenia majątkowego swojej rodziny, ani też nie zaprząta sobie głowy przyziemnymi sprawami tego świata. Nie interesuje jej, skąd pochodzą pieniądze na wystawne życie. Jest przekonana, że wszelkie ułatwienia i luksusy tego świata słusznie jej się należą. Początkowo nie chce nawet dostrzec Wokulskiego. Kiedy wreszcie go zauważa, w myślach nazywa go wieloma obraźliwymi określeniami. Zuchwały dorobkiewicz, cyniczny brutal, parweniusz z czerwonymi rękoma, nieznający w dodatku modnego języka angielskiego. Potrafi dostrzec jednak w nim stanowczość, interesujący wygląd. Stwierdza, że gdyby urodził się księciem, byłby imponująco piękny. No i widzi zainteresowanie innych arystokratów jego osobą. Panna Łęcka widzi również, że Wokulski ją czci i nie potrafi odmówić żadnej jej prośbie. Tak naprawdę Izabela nie wie, co to prawdziwa miłość. Zna tylko przelotne zauroczenia, w tym jedno do marmurowej kopii posągu Apollina znajdującego się w jej gabinecie. Posąg ten ma cudowne właściwości. Za każdym razem przypomina pannie Łęckiej osobę, którą jest aktualnie zafascynowana. Czyli kolejno generała bohatera, słynnego tenora, księcia krwi, rysownika, weneckiego gondoliera, czy wreszcie wyjątkowo urodziwego i silnego cyrkowego atletę. Izabela wierzy, że zawarcie małżeństwa może obyć się bez miłosnych uniesień. Kazimierz Starski wydaje się jej kimś ciekawszym niż przewidywalny Wokulski, dlatego flirtuje z nim, aby urozmaicić czas. Czasem można jej nawet współczuć, że jest tak mało wrażliwa i empatyczna. Rozmowa Izabeli i Kazimierza w pociągu, prowadzona po angielsku, Wokulski zdążył się już tego języka nauczyć, aby sprostać oczekiwaniom panny Łęckiej, i zdradzające szczegóły ich zażyłości popchnie Wokulskiego do próby samobójczej. Zdecydowanie ciekawszą kobietą jest Helena Stawska. Piękna szatynka o klasycznych rysach zachwyca starego subjekta Rzeckiego, który widzi w niej idealną kandydatkę na żonę Wokulskiego. Pani Stawska mieszka w oficynie przy kamienicy baronowej Krzeszowskiej razem z matką i małą córeczką. Jest w sytuacji nie do pozazdroszczenia. Jej mąż, niesłusznie podejrzany o zabójstwo, uciekł z kraju i nie daje znaku życia. Helena więc jest ani panną, ani wdową. Utrzymuje dom, łapiąc się różnych zajęć. Haftu, lekcji angielskiego, gry na fortepianie. Nawet cynik Mraczewski mówi o niej, że pracuje jak wół. Niestety Wokulski swoje zainteresowanie skupia na jednej tylko kobiecie. Izabeli Łęckiej. W lalce mamy dwóch narratorów. We wszystkich poprzednio prezentowanych fragmentach powieści był to narrator typowy dla powieści realistycznej, wszechwiedzący i obiektywny, ale czytelnik potrafił rozpoznać jego sugestie co do oceny bohaterów. Narrator subiektywny pojawia się w rozdziałach powieści zatytułowanych Pamiętnik starego subiekta. Jest nim oczywiście Ignacy Rzecki. Człowiek zafascynowany Napoleonem IV i wierzący w jego przyszły wielki wkład w losy Europy. W swoim pamiętniku powraca do minionych lat młodości. Brał udział w Wiośnie Ludów wraz ze swoim nieżyjącym już przyjacielem Kacem. Rzecki został obdarzony przez Prusa wnikliwym zmysłem obserwacyjnym. Jego spostrzeżenia na temat rzeczywistości są ciekawe i trafne, a pamiętnik przypomina nam szlachecką gawędę o czasach minionych i współczesnych.
Wchodzimy. Trzy łóżka. Na jednym z książką w ręku i nogami opartymi o poręcz leży jakiś młody człowiek z czarnym zarostem i w studenckim mundurku. Na dwu zaś innych łóżkach pościel wyglądała tak, jakby przez ten pokój przeleciał huragan i wszystko do góry nogami przewrócił. Widzę też kufer, pustą walizkę, tudzież mnóstwo książek leżących na półkach, na kufrze i na podłodze. Jest nareszcie kilka krzeseł giętych i zwyczajnych i niepoliturowany stół, na którym przyjrzawszy się uważniej spostrzegłem wymalowaną szachownicę i poprzewracane szachy. W tej chwili mdło mi się zrobiło. Obok szachów bowiem spostrzegłem dwie trupie główki. W jednej był tytuń, a w drugiej cukier.
Czego to?
Zapytał młody człowiek z czarnym zarostem, nie podnosząc się z łóżka.
Pan Rzecki, plenipotent gospodarza.
Odezwał się rządca, wskazując na mnie. Młody człowiek oparł się na łokciu i bystro patrząc na mnie rzekł.
Gospodarze? W tej chwili ja tu jestem gospodarzem i wcale sobie nie przypominam, ażeby mianował plenipotentem tego pana.
Odpowiedź była tak uderzająco prosta, że obaj z Wirskim osłupieliśmy.
I niech panowie siadają,
rzekł, manewrując ręką w taki sposób, że nie wiedziałem, czy każe nam umieścić się w walizie, czy na podłodze.
Gorąco, panie Wirski,
dodał.
Prawda?
Właśnie sąsiad sprzeciwka skarży się na panów dobrodziejów,
odparł z uśmiechem rządca.
O cóż to?
Że panowie chodzą nago po pokoju.
Młody człowiek oburzył się.
Zwariował stary, czy co? On może chce, żebyśmy się ubierali w futra na taką spiekotę. Bezczelność. Słowo honoru daję.
No,
mówił rządca.
Niech panowie raczą uwzględnić, że on ma dorosłą córkę.
O cóż mnie do tego? Ja nie jestem jej ojcem, stary błazen, słowo honoru i przy tym łże, bo nago nie chodzimy.
Sam widziałem,
wtrącił rządca.
Słowo honoru, kłamstwo,
zawołał młody człowiek, rumieniąc się z gniewu.
Prawda, że Maleski chodzi bez koszuli, ale w majtkach, a Patkiewicz chodzi bez majtek, lecz za to w koszuli. Panna Leokadia więc widzi cały garnitur.
Lalka jest najbardziej dojrzałą polską powieścią drugiej połowy XIX wieku. Kieruje uwagę czytelnika na różne problemy ówczesnego społeczeństwa, no i przede wszystkim pokazuje, jak funkcjonują w tamtym czasie i w tamtych warunkach hasła pozytywistyczne. Refleksja pisarza jest gorzka. Nie wszyscy chcą uczciwie pracować. Oświatę wśród warstw niższych szerzą tylko albo ludzie naprawdę szlachetni, prezesowa Zasławska, albo ludzie tak empatyczni jak Wokulski. Wyemancypowane kobiety stanowią wyjątek, a asymilacja mniejszości żydowskiej kończy się fiaskiem, co widać na przykładzie Szlangbauma. Prus krytykuje także filantropię, która leczy skutki, a nie przyczyny i tak naprawdę służy do budowania dobrego samopoczucia arystokracji. Powieść Prusa pokazuje nam strukturę społeczeństwa polskiego w drugiej połowie XIX wieku. Widzimy więc arystokratów, w większości zubożałych, którzy nadal nie chcą zrezygnować z wystawnego życia, do którego przywykli. Wolą zapożyczać się u lichwiarzy, niż pomyśleć o jakimś wykształceniu czy zajęciu. Jednym z wyjątków jest Ochocki, który postanawia poświęcić się nauce, rezygnując z pustego życia arystokraty. Mieszczaństwo w perspektywie pisarza to ludzie pracowici, ale bez większych ambicji, skupieni tylko na sprawach materialnych. Zaledwie kilka przecznic od eleganckiego krakowskiego przedmieścia w stronę Wisły gnieździ się biedota. Ludzie bez perspektyw, nędznie wegetujący i bierni. Możemy zobaczyć powoli tworzącą się nową warstwę społeczną, inteligencję, która w przyszłości zniweluje różnice pomiędzy ludźmi różnych klas, biorąc pod uwagę wykształcenie, a nie pochodzenie. Na razie oprócz takich ludzi jak Wokulski, Ochocki czy Szuman, reprezentują ją studenci, którzy mimo naprzykrzania się baronowej Krzeszowskiej i budzeniu zgorszenia w kamienicy, są przedstawieni przez autora z sympatią. Z boku stoi 3-milionowa społeczność żydowska, niezasymilowana mimo haseł. Jest jednak Lalka również powieścią o problemach ludzkiej egzystencji, o romantykach wrzuconych w nową rzeczywistość, wreszcie o niepokojącej kondycji polskiej rodziny. W całej powieści nie ma ani jednej pełnej, szczęśliwej rodziny. A jak wyraził Prus swoją niechęć wobec zaborcy? Otóż w Warszawie nie ma Rosjan. Są tylko przyjezdni, tacy jak Suzin, a budynki przez nich okupowane są przez pisarza pomijane. W opisywanym przez Prusa społeczeństwie nie ma miejsca dla jednostek wybitnych, chcących kreślić nowe perspektywy rozwoju. Dlatego Wokulski jest przegranym bohaterem tej powieści. Dzięki otwartemu zakończeniu czytelnik może sam snuć domniemania co do jego dalszych losów.
Wysłuchaliście audycji Lektury na ucho.
Czytali Marta Markowicz, Piotr Srebrowski, Wojciech Dowgiało, Wojciech Stachura, Adam Turczyk. Scenariusz Ewa Niwińska-Lipińska. Reżyseria Maciej Wiktor. Wykorzystano fragmenty powieści Lalka Bolesława Prusa.